Pokój dobro, Maryja.
Maryja.
Bardzo witamy Was serdecznie i gorąco na naszej audycji Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj goszczę w naszym studio
Olgę.
Olgę, bardzo serdecznie się cieszę, że jest ze mną jako przedstawicielka, można powiedzieć, stanu świeckiego, ale też żona szczęśliwa i matka, bo dzisiaj właśnie temat, jaki chciałbym ją podpytać, nie tyle tutaj prowadzić, ale właśnie podpytać i coś nieco się dowiedzieć, to właśnie jest powołanie do bycia mamą, do bycia żoną w pierwszej kolejności. Więc temat o małżeństwie, o powołaniu do małżeństwa, żeby też właśnie nie spłycać go tylko prawda, do czegoś takiego bardziej pobieżnego. Ale zanim to, spróbujmy wpierw powierzyć Bogu ten czas poprzez modlitwę. Może wezwijmy doskonałą mamę i żonę Maryję w modlitwie Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami. Święta Klaro,
módl się za nami.
Święty Ojcze Maksymilianie,
módl się za nami.
No zatem, jak to jest z tym małżeństwem? Skąd na przykład tak sobie przed momentem pomyślałem, jak to jest? Czy mam jakąś pewność, że akurat ten tutaj ma być tym jedynym wybrankiem mojego życia?
Myślę, że jest o tyle trudniej niż z powołaniem do kapłaństwa, że jak Jezus woła, to możemy być pewni na 100% tego, że On chce. Natomiast tutaj szanse się rozkładają pół na pół, bo jednak sporą część tej naszej ufności i miłości zostawiamy w rękach tej drugiej osoby. Myślę, że najważniejsze jest, jak to mówi stare polskie przysłowie, bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I tak jest z małżeństwem. To, że ja jestem pewny tego, że to na 100% jest ten człowiek, no to nie oznacza, że ten człowiek gdzieś po drodze nie zbłądzi. I to jest chyba najtrudniejsze w sakramencie małżeństwa, żeby się nie rozjechać, tylko iść cały czas wspólnie. No bo ta strzała amora gdzieś tam po latach
gaśnie,
wietrzeje, ogień miłości, żar ognia. No, jeżeli się go nie podlewa odpowiednio, no to więdnie gaśnie.
Skąd wiedziałeś, że akurat ten twój jest jedynym?
Nie wiedziałam. Nie wiedziałam. Z nami jest o tyle, że my jesteśmy taką licealną miłością i jesteśmy ze sobą, odkąd pamiętam. Nawet nasi znajomi się śmieją, że już na porodówce tak naprawdę mamy nas chyba przedstawiły i powiedziały, że tak będzie. Myślę, że mamy taką przewagę, że my mieliśmy możliwość dorastać razem, dojrzewać, przejść przez etap studiów też wspólnie, przez etap takiego dorosłego życia, dojść do wszystkiego wspólnie. I było wiele momentów zawahania tego właśnie, że się poznawało różnych innych ludzi i się myślało, może to nie on, może to nie ten. Były momenty trudne, kryzysowe, gdzie też nie wiedzieliśmy, czy damy sobie radę, ale myślę, że jak już po 8 latach przechodzonego narzeczeństwa powiedzieliśmy sobie tak, to oboje już wiedzieliśmy, byliśmy przetestowani w takiej sferze przeróżnych, trudnych wydarzeń i wiedzieliśmy, że to jest naprawdę to, czego chcemy. Mało rzeczy było nas w tamtym czasie w stanie poróżnić. Potem już wiedzieliśmy, że w małżeństwie dużo rzeczy się zmienia, zwłaszcza jak się pojawia jeszcze ktoś i jeszcze ktoś, kto dokłada swoje i potem tego czasu już wspólnego i do obgadania różnych małżeńskich kwestii jest mało, no to się robi coraz trudniej i coraz trudniej. I wtedy też są momenty zawahania, więc myślę, że ja nigdy nie miałam wątpliwości, że Bóg mnie woła do powołania w małżeństwie, do bycia matką, ale wątpliwości co do tego, czy to jest właściwy człowiek, czy damy radę, czy gdzieś się nie zgubimy po drodze, na pewno wiele razy się pojawiały, pojawiają i pewnie jeszcze pojawiać będą.
Pewnie takich sytuacji pięknych w waszym małżeństwie było sporo, ale zanim o nich, to może wpierw Co takiego trudnego jest po tym czasie? Bo rozumiem, że przed czasem jakoś tak inaczej się patrzy na siebie, na jakąś na przyszłość, na potomstwo, które Pan Bóg da. Ale później, gdy to wszystko zaczyna się już dziać, już wasze życie, ono już jest w waszych rękach, to pewnie później już nie jest tak do końca kolorowo.
Dokładnie tak jest. I myślę, że to jest najtrudniejsze, żeby to utrzymać i nie zgubić siebie w tym małżeństwie, żeby iść razem. I tak jak w tej relacji z Bogiem musimy dbać o ten dialog, tak samo i w małżeństwie myślę, że bardzo ważne jest to, żeby ciągle nie stracić tego małżonka z oczu i jego potrzeb, tego, o czym on myśli, czego on potrzebuje, bo w tej codziennej rutynie, tak jak ojciec mówi, zwłaszcza kiedy pojawiają się dzieci, inne sprawy, taka codzienność, bardzo łatwo jest się rzucić w ten wir obowiązków, w to, żeby wszystko mieć należycie posprzątane, ugotowane, posprzątane, zrobione od kiedy wracamy z pracy i nie zawsze mamy czas na to, to myślę, że najtrudniejszym jest znaleźć ten czas dla małżonka, w którym będziemy tylko my i będziemy o to dbać, żeby nie zgubić tej równowagi, że czas dla dzieci jest czasem dla dzieci, czas z Bogiem też jest czasem z Bogiem, ale też mamy czas jakby dla siebie nawzajem, żeby odnaleźć siebie nawzajem w tej relacji, spojrzeć na tego małżonka z tą miłością, którą mieliśmy na początku. I to jest trudne, żeby no, nie jechać tak rutynowo z górki, tylko ciągle widzieć tego małżonka drugiego, znaleźć z nim czas na rozmowę, zobaczyć jego potrzeby.
A był taki moment, oczywiście nie chodzi o jakieś detale tutaj, żeby opowiadać czy zdradzać, ale czy był taki moment, kiedy tak po ludzku chciałaś go udusić?
No pewnie, średnio pewnie ze 3-4 razy w tygodniu tak mam. To jest do ludzkich kwestii, nie? Zostawia, jajku, znowu te skarpetki tutaj, zamiast wsadzić do pralki, to one są tu. Albo znowu, nie wiem, coś prosiłam, znowu nie słyszał, tak jak w tych żartach wszystkich, tak? Jak prosisz mężczyznę o to, żeby naprawił kran, to nie musisz mu co pół roku przypominać, bo on to w końcu zrobi. I tak faktycznie jest. I z takich drobnostek właśnie niepowyjaśnianych czasami potrafimy sobie dopisać do tego bardzo dużą historię. Celowość też często małżonka, że on mi to robi na złość, albo mnie nie słucha, nie widzi, nie domyśla się i tak dalej. Więc takich sytuacji jest mnóstwo i myślę, że tutaj mam tylko jedno rozwiązanie na to, żeby rozmawiać ze sobą i wyjaśniać wszystkie, przebijać te balony, które się pompują złości na bieżąco i to naprawdę poprawia jakość nie tylko ogólnie małżeńskiego życia, ale myślę, że nam samym, bo takich momentów uduszę go, już nie wytrzymam, spakuję. Jest bardzo dużo.
Może popatrzmy teraz na tą drugą, pozytywną stronę. Co cenisz w małżeństwie? Nie mówię w małżonku, ale generalnie w tej relacji mąż-żona. Co takiego jest cennego? Czy
to jest bardzo trudne pytanie, ale w chwili, kiedy udzielaliśmy sobie sakramentu małżeństwa, w chwilę przed śpiewa się hymn do Ducha Świętego. Trzymaliśmy się wtedy, pamiętam, za ręce i śpiewaliśmy go razem. I potem przeszliśmy dosyć radośnie przez ten moment składania sobie przysięgi małżeńskiej i myślę, że nawet fizycznie czułam, jak taka łaska ogromna i błogosławieństwo Boże na nas spływa. I dla mnie w tym małżeństwie najważniejsze jest właśnie to, że ja czuję namacalnie, że jesteśmy jednością, że mam na ziemi kogoś, w kim mam takie bardzo duże wsparcie. Kto po części, chociaż jego ciało jest w innym miejscu, to czuję, że tam jest część mojej duszy i że naprawdę to jest ktoś, kto nie powinien mnie oceniać, komu zależy na moim dobru i kto patrzy na świat tak samo jak ja, że tak czuję, że razem idziemy przez ten świat, tak jak wtedy, kiedy śpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego, to tak się staramy żyć dalej i nie gubić tego celu, że Bóg nam przecież pobłogosławił i myślę, że w wielu potem aspektach naszego życia, różnych trudnych też kwestii, czuliśmy to błogosławieństwo i to jest dla mnie bardzo piękne i to jest dla mnie przewaga nad tym sakramentalnym małżeństwem, które dzisiaj już tak odchodzi trochę w niepamięć, bo się mówi, po co to, nie? Jest taki kryzys małżeństw, bo ja nie potrzebuję ślubu, ja nie potrzebuję tego, bo to jest papierek, to jest formalność. No dla nas to jest dużo więcej. Dla mnie to jest ogromne błogosławieństwo, które naprawdę czuć, że wiele się zmienia, że Bóg jest z nami w tej rodzinie.
Dlaczego małżeństwo jest powołaniem?
Bo trzeba je czuć chyba w sercu. Tak mi się wydaje i taką widzę też różnicę. Mam znajomych, mam doświadczenie zawodowe też w tym zakresie, obserwując różne małżeństwa, też te niesakramentalne, tylko cywilne konkubinaty życia wspólne przed ślubem. I widzę sporą różnicę, że ten sakrament tak spaja, że jeżeli to jest powołanie, tak jak ojciec pyta, to trudniej nam jest podjąć tą decyzję. Wiesz co, to ja się pakuję. Bo takich momentów właśnie spakuję go i wyniosę jest bardzo dużo. I łatwo jest też popaść w taką machnę ręką, kiedy nas nic nie wiąże. Nie mamy błogosławieństwa, nie mamy powołania. To nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja się dzisiaj spakowała, nawet zabrała może dzieci, wyprowadziła się do innego miejsca i żyła sobie bez tego człowieka, bo on mnie już denerwuje. Kiedy to jest powołanie i kiedy człowiek jest świadomy, co to powołanie oznacza, no to ja nie mam takiej myśli, że no to ja się spakuję i sobie pójdę, bo tak mi będzie lżej, albo ja się rozwiodę, bo mi w ten sposób będzie łatwiej. Może też nie chciałabym tego spłycać, bo wiele jest rodzin, w których naprawdę dzieje się wielka krzywda i to jest zawsze historia do analizy czy do rozważenia w sercu tego człowieka, tego czy w ogóle ten sakrament jest ważny, czy on był zawarty. Ale patrzę jakby ze swojej perspektywy i widzę, że to powołanie to jest nic innego jak świadomość tego, co ja ślubowałam. I tak jak w całej rzeszy innych powołań, tak jak i w powołaniu kapłańskim, zakonnym. Jeżeli ja nie wiem, co ślubuję, co przysięgam, jeżeli nie jestem w pełni, no to robię krzywdę sobie, robię krzywdę innym ludziom, bo ktoś oczekiwał, liczył na mnie. Więc jeżeli nie ma powołania, jeżeli nie ma tej świadomości ważności tego, co się dzieje, no to w małżeństwie jest jeszcze o tyle trudno, że my mamy ze sobą tego drugiego człowieka, który liczył na to, że to ja będę tym, z kim dojdziemy do nieba bram.
W tej twojej wypowiedzi bogatej zwróciłem uwagę na błogosławieństwo. Akurat mówiąc o właśnie małżeństwach sakramentalnych. Przecież ludzie Starego Testamentu, mamy też taki tego dowód, bili się o błogosławieństwo ojca. Ono było ważne. I rzeczywiście to, co daje siłę, to, co spaja, co daje siłę, by przetrwać jakieś burze, które są i w jednym, i w drugim, to jest właśnie błogosławieństwo. Mamy też przypowieść właśnie o tej dobrej i złej budowli. I jedna i druga doświadczyła ulewy, burzy, ale przetrwała tylko ta, którą buduje się na skalę. I myślę, że to jest odpowiedź na dzisiejsze czasy i dylematy, że naprawdę z Bożym błogosławieństwem możemy nie tyle wytrwać, czy jakoś przetrwać, może tak, ale możemy naprawdę rozwijać, a przecież o to chodzi. I teraz na koniec z mojej strony jeszcze taka dygresja, gdy patrzę na małżeństwa na przykład świętego ojca Maksymiliana Kolbego, to widzę, jak ważne w jego świętości tego, co zrobił w Auschwitz, była właśnie rodzina. Małżeństwo mamy, Marianny i Juliusza, taty, którzy klękali do modlitwy z całą rodziną. Gdyby małżeństwo, nie chcę tu oczywiście jakoś tam dzielić, broń Boże, bo pewnie różne sytuacje, różne osoby mogą się z tym zmierzyć i tego słuchać, ale rzeczywiście jakoś trudniej mi wyobrazić sobie właśnie taką sytuację, w której jest nie wiadomo jak życie bogate, duchowe u osób, które no na przykład nie zdecydowały się na chrzest dla dziecka, prawda, na sakrament małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tak jak mówię, są nieraz różne sytuacje, gdzie pewne rzeczy nie są możliwe. Ale tak patrząc bardzo obiektywnie, jednym słowem chcę powiedzieć tak pozytywnie, że na przykład małżeństwo też właśnie Karola Wojtyły, prawda, gdzie tata też, jak mama zmarła, klękał z nim do modlitwy. To są ważne przykłady właśnie świętych małżeństw i trzeba nam o to zawalczyć. Tak myślę, nie?
Piękna to jest myśl, zwłaszcza w takich czasach, gdzie to małżeństwo jest w bardzo dużym kryzysie, jest coraz więcej rozwodów, gdzie ludzie myślą, że łatwiej jest się rozejść, to spoiwo właśnie w postaci tego błogosławieństwa Bożego, tego, no bo przecież ślubu udzielamy sobie nawzajem, Bóg nas tylko błogosławi, więc tylko, a może aż jest błogosławieństwem. Myślę, że takie spoiwo naprawdę dużo daje, więc jeżeli ktoś przez lata się waha, czy brać, czy nie brać, to namawiajcie, żeby brać, bo naprawdę ja też mam znajomego, który przez lata mieszkał przed ślubem z dziewczyną, twierdził, że nie potrzebuje ślubu kościelnego, a potem jakimiś drogami gdzieś tam babcia już była w takim stanie, oczekiwała, teraz był ten moment, wzięli ślub z tradycji kościelnej, on potem przyszedł i mówi, wiesz co, faktycznie ja czuję teraz, że to jest potrzebne. Człowiek, który nie do końca był po drodze z Kościołem, myślę, że to najlepsze świadectwo na to, że naprawdę to czuć. Jeżeli ktoś jest świadomy tego, co tam się wydarza i co dzięki temu to nasze małżeństwo zyskuje, to jest niezbędna sprawa.
Bardzo dziękuję ci, Olga, bo nie ukrywam, to dla mnie też była taka lekcja kolejna, bo tych sytuacji różnych z małżonkami jest. Ale wierzę w to głęboko, że dzisiaj małżeństwo, pomimo że takie są prądy i takie myśli i ten świat jakoś tak przyspieszył, warto jakby mówić o tym i warto to pielęgnować. Nawet jakby tych małżeństw nie było wiele. Myślę, że one są potrzebne także dla tych, które na przykład nigdy nie mogą być małżeństwami z różnych sytuacji, bo takich osób też nie brakuje. Myślę, że warto w każdym człowieku budzić takie pokłady dobra, budzić wiarę, budzić nadzieję, budzić właśnie wiarę w to, że Bóg naprawdę jest i On chce nam pomóc, tylko jeżeli my Mu nie damy tej możliwości, jeśli my zwiążemy sobie ręce, no to Bóg szanuje naszą wolność i On zadziała tyle, ile my Mu na to pozwolimy, więc warto budzić właśnie dobro w drugim, warto budzić wiarę i za to też pragnę ci podziękować. To drodzy tyle. Dziękujemy. Zapraszamy na kolejne audycje Rycerstwa Niepokalanej. A teraz zakończę modlitwą, aby oddać cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.